sakrament pojednania, mimo że można w ten sposób celebrować sakrament pojednania, że założyć, robimy liturgię słowa, nabożeństwo pokutne, jest odczytane Słowo Boże, jest jakaś homilia, która nam pokazuje, czym jest chrześcijańskie życie, do czego jesteśmy wzywani przez Pana Boga. Wtedy my odkrywamy, że faktycznie w naszym życiu tą tożsamość chrześcijańską gdzieś żeśmy zagubili. I po takiej liturgii słowa jest spowiedź indywidualna, czyli każdy idzie do konfesjonału, to może trwać trochę dłużej. A na końcu się wszyscy zbierają, jest Ojcze Nasz i zakończenie, i błogosławieństwo. Takie celebracje są czasami. Mogą być takie celebracje z sakramentu pojednania wspólnotowe z indywidualną spowiedzią. Natomiast celebracja jako wspólnota, co pokazuje też bardzo pięknie, że Kościół cały celebruje pojednanie, czy cała wspólnota, czy parafia, czy jakaś tam grupa parafialna w całości odnawia się, odnawia relacje z Bogiem i relacje między sobą. Natomiast zwyczajnym sposobem, który najczęściej mamy, to jest ten moment, kiedy przychodzimy do konfesjonału i celebrujemy w dwie osoby, kapłan i penitent. Jak to się dokonuje? Zobaczcie, ja będę trochę tłumaczył obrzędy, będę czytał obrzędy, może sobie niektóre rzeczy przypomnimy. W pierwszej Komunii Świętej, jak były próby do spowiedzi, tak. Obrzędy mówię tak. Przychodzi penitent i mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kapłan odpowiada, na wieki wieku, amen. Penitent mówi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. I tu jest ważne, żeby przynajmniej tak z doświadczenia, które będę mówił, nie? Że w tym momencie kapłan zwraca się do penitenta, więc warto się też wsłuchać w te słowa zachęty. Na przykład, Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. Albo Bóg, który oświeca nasze serca, niech ci da prawdziwe poznanie swoich grzechów i jego miłosierdzia. To jest zachęta pewna. Często jest tak, że my przychodzimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ostatni raz w odpowiedzi święty byłem, nie? I po prostu jakby nawet nie słyszymy tego, co mówi ksiądz. Często to jest tak, że w sakramencie pojednania ksiądz mówi swoje, a penitent swoje, nie licząc grzechów, bo wtedy ksiądz słucha. Tak? Natomiast potem jak słowa rozgrzeszenia też, kiedy kapłan mówi, to jest już problem też nasz, nie? My wtedy się bijemy pierś, kapłan wypowiada słowa, to jest pozostałość jeszcze obrzędów łacińskich, kiedy penitent i tak nie rozumiał formuły rozgrzeszenia, więc jej nie słuchał. Ale sobie zaraz przeczytamy tą formułę rozgrzeszenia, bo ona niesie treści teologiczne. Więc to jest dla zachętne. Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. Po czym penitent może się przedstawić, czyli powiedzieć, jakiego jest stanu, w jakim wieku, ewentualnie pewne informacje, które mogą pomóc do kapłanowi w pomocy, w jakiejś radzie i tak dalej. Czyli kiedy się było ostatnio spowiedzi, albo można też powiedzieć, nad czym się pracuje. Od ostatniej spowiedzi próbowałem zrobić to, ale mi nie wyszło. To czy tamto, jakiego stanu jestem. Więc te informacje, które uważacie, że mogą być pomocne dla kapłana, który ma pomóc. Zobaczcie, kiedy my idziemy do lekarza, to my chcemy powiedzieć jak najwięcej o sobie, żeby ten lekarz jakby dobrał dobrą diagnozę, prawda? Jak ktoś przyjdzie do lekarza i powie tylko jestem chory. A co pani jest albo panu? No jestem chory. Ale konkretnie, no jestem chory. To witamina C, tak? Natomiast jeśli ktoś powie, co go boli, konkretnie nazwie pewne rzeczy, to też można konkretnie pomóc człowiekowi, więc tutaj się też nie bójmy, przedstawić i wyznać swoje grzechy. Po czym kapłan daje naukę w zależności od grzechu. Więc tutaj to jest już, ten obrzęd nie jest opisany. Jest napisane tylko wyznanie grzechu, po czym kapłan daje pewną naukę, wskazania, zadaje pokutę, czy zadośćuczynienie do wypełnienia, o czym obrzędy mówią, że może to być modlitwa, natomiast warto też pamiętać, że zadośćuczynieniem za grzechy są konkretne uczynki miłosierdzia, bo one wyrażają, jak mówi obrzęd, naturę społeczną grzechu i pojednania. To znaczy grzech zrywa relacje, jest czynem i tak samo zadośćuczynienie powinno być, czy może mieć jakiś wymiar czynu konkretnego, który odbudowuje relacje. Tam, gdzie się da, nie zawsze się da, jeśli grzech jest tajny, to też ciężko potem mówić, nie, jeśli kogoś tam już obmówiłem, to ciężko potem iść go przepraszać, natomiast mogę się pomodlić za tą osobę. Jeśli jest to jakiś grzech taki, który faktycznie można naprawić jakąś relację, to zobaczcie, jeśli ja zszedłem tutaj i wyznałem grzechy i zobaczyłem, że Bóg mnie kocha za darmo, pomimo mojego grzechu, to tu się rodzi doświadczenie, ja chcę coś z tym zrobić, ja nie chcę tej miłości skonsumować dla siebie, tylko chcę się nią podzielić, bo ja widzę, że Bóg mnie kocha za darmo, że ja na nim się opieram, więc ja już nie muszę bronić mojego dobrego imienia, ja już nie muszę bronić moich masek, które zakładam. zaczynam żyć nowym życiem i wychodzę do braci, wychodzę do człowieka drugiego, przekraczam pewne granice i stąd się rodzi zadośćuczynienie. Po tym następują słowa rozgrzeszenia i te słowa sobie krótko scharakteryzujemy, umówimy, bo już się nam kończy czas. Bóg Ojciec Miłosierdzia. To jest pierwsze wezwanie. Zobaczcie, cała formuła rozgrzeszenia ma wymiar trynitarny, bo pokazuje, że działa w niej i Bóg Ojciec, i Syn Boży, i Duch Święty. Zobaczcie, Ojciec Miłosierdzia, On jest u początku. Dlaczego Ojciec? Bo Ojciec to jest ktoś, kto rodzi nowe życie. I On w tym momencie wyznania grzechów rodzi w sobie nowe życie. Odnawia to życie, umacnia to życie. Jest Ojcem, nie jest policjantem, nie jest strażnikiem norm, nie jest sędzią. Bóg Ojciec Miłosierdzia. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, bo mi pytał. Warto wsłuchać się w te słowa, bo one mają być słowem pocieszenia, czyli kiedy kapłan je wypowiada nad nami, wyciągając ręce albo jedną rękę, bo o tym mówi obrzęd, to jest to znak, że Duch Święty w tym momencie jest nam udzielany, żebyśmy na nowo przeżyli miłość Boga. I warto się wtedy nie skupiać już na może moim miłości grzecznemu czy coś tam, tylko się wsłuchać w te słowa, które mają być pocieszeniem i mają mieć moc sprawczą w moim życiu. Mają mi pomóc doświadczyć tego, co się dokonuje w tym momencie. Ojciec, który pojednał świat ze sobą. Zobaczcie, grzech podzielił świat. Ojciec jedna, to jest Jego wyjście. Wyjście Ojca do człowieka. Wyjście w swoim Synu. To jest Ojciec, który wychodzi jak Ojciec miłosierny Syna Marnotrawnego. To jest Ojciec, który wychodzi jak dobry pasterz, który szuka zagubionej owcy. Który mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłem tą owcę, która mi zginęła. Która się zagubiła w starym życiu. Dlatego sakrament pojednania jest uobecnieniem tajemnicy miłosierdzia Ojca. Jest na nowo przeżyciem uczty Syna Marnotrawnego. Jest sakramentem, w którym człowiek może usłyszeć te słowa, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Albo cieszcie się ze mną, bo mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. To jest Ojciec, który się wzrusza, słysząc grzech człowieka. Bo to, że jesteśmy grzeszni, to On wie. Natomiast dla Niego wzruszające to, że my z tym grzechem przychodzimy do Niego. Że pokonujemy nasz wstyd, zdejmujemy maski, stajemy przed Nim w szczerości. Ojciec Miłosierdzia, który jedna świat ze sobą i szuka cały czas tego, żeby nas jednać z Nim i z nami samymi i z braćmi. Pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. Zobaczcie, pojednanie dokonało się przede wszystkim przez misterium paschalne. O tym mówiliśmy na drugiej naszej katechezie, że tam się wszystko zaczęło na nowo. Świat, który oderwał się od Boga, który Adam, który powiedział, chce żyć na własną rękę, ja sam dla siebie będę Bogiem. I stworzył jakby sobie swój własny świat. Bóg wszedł w ten świat Adama, żeby pojednać, żeby szukać Adama. I teraz, kiedy my wchodzimy w grzech, to zawsze tak naprawdę wchodzimy w, jakby tworzymy swój własny świat w oderwaniu od Pana Boga. Świat, który jest skazany na śmierć. Nawet jeśli w tym momencie nam się wydaje, że nam daje szczęście. I Bóg na nowo jedna ten świat, szukając nas przez swojego Syna. Czyli mamy Bóg Ojciec i Syn, który przychodzi jako oblicze miłosiernego Ojca i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Słuchaliśmy o tej Ewangelii. Przepraszam, w tym roku nie słuchaliśmy, bo jest nowy lekcjonarz. Natomiast Ewangelii, której słuchaliśmy w niedzielę Zmartwychwstania, w niedzielę na zakończenie oktawy Zmartwychwstania, czyli w niedzielę Miłosierdzia, tchnął na apostołów i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Nie będę się zatrzymywał nad tym momentem. To tchnienie na apostołów Ducha Świętego to jest to tchnienie. Jan używa tego samego słowa, którego Stary Testament używa przy stworzeniu Adama. Kiedy Bóg wziął, ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego, w jego nozdrza tchnienie życia. Więc Duch Święty przychodzi po to, aby z umarłego człowieka na nowo uczynić nowego Adama. Dlatego formuła rozgrzeszenia przypomina pierwsze to, co Bóg już dokonał. Przypomina to, czego Bóg już dokonał. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. To się już dokonało. I sakrament to uobecnia pośród nas. To dzieło wielkie. I zobaczcie, co się potem dzieje. To jest piękne. Niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju. Niech Ci udzieli. Nie mówi, niech Ci przebaczy. Niech Ci udzieli. To możemy zrozumieć w ten sposób. Przebaczenie już się dokonało. Pełnia przebaczenia się już dokonała w Jezusie Chrystusie. Wszystko już zostało przebaczone do końca świata. Natomiast teraz Bóg nam udziela tego przebaczenia. Każda spowiedź jest po to, żebyśmy na nowo zasmakowali w tym przebaczeniu. żebyśmy na nowo zasmakowali w tej miłości miłosiernej, czyli można powiedzieć, Bóg ma już nieskończony magazyn miłosierdzia i On nie musi teraz za każdym razem nam przebaczać. Przebaczył wszystko na krzyżu. A teraz nam udziela tego. I my przychodzimy po to, żeby się tym karmić, żeby na nowo się sycić. Dzisiaj, jeśli byliście, nie wiem, które czytanie było dzisiaj czytane tutaj w liturgii, bo są dwa do wyboru, z Jeremiasza albo z listu do Hebrajczyków, pierwsze czytanie. Poznają mnie przez to, że odpuszczę im grzechy. Przez to poznajemy Pana Boga. A modlitwa eucharystyczna mówi, Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. To jest największa wszechmoc Boga, który nie odpłaca złem za zło, ale przebacza, który potrafi przejść ponad grzechem i udziela tego przebaczenia, które już jest. My, kiedy przychodzimy do spowiedzi, to nie musimy się pytać, przebaczy czy nie przebaczy. Bo Bóg przebaczył wszystko. Raz na zawsze w Jezusie Chrystusie. A teraz nam udziela tego przebaczenia, kiedy tylko my jesteśmy otwarci, kiedy przychodzimy ze skruchem i mówimy, potrzebuję Twojego przebaczenia. To On jest gotowy go udzielać nieustannie, bo ma w obfitości tej miłości miłosiernej dla nas. Dlatego jest mowa o tym, że niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju. Pokój, który jest darem zmartwychwstałego. Pierwszym darem zmartwychwstałego. Pokój w hebrajskim szalom oznacza nie tylko pokój jako dobry stan serca, ale szalom po hebrajsku oznacza pełnię życia. Pokój, który rodzi się z pełni życia. Z tego, że człowiek jest nasycony, że ma wszystko, wtedy ma pokój serca. Tak Izraelici rozumieli pokój. Dlatego niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju, to znaczy jak Ci przebaczy, to doświadczysz tego, że masz wszystko. Że jesteś kochany najgłębiej jak się da. Jak udziela tego przebaczenia i pokoju? Przez posługę Kościoła. To Kościół chce. Bóg powierzył Kościołowi dar miłosierdzia, dar przebaczenia i chce, żeby w Kościele się dokonywało przebaczenie, dlatego że Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, dlatego że grzech niszczy relacje w Kościele i poprzez Kościół też Pan Bóg przebacza człowiekowi. Zobaczcie, to jest ta formuła, która została dodana po Soborze Watykańskim II, żeby odmienić rozumienie sakramentu pojednania. Żeby to nie było rozumienie tylko takie prawne, ja odpuszczam Tobie grzechy. To jest, to zostało z poprzedniej formuły. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest jakby dopełnienie. Natomiast został dodany cały ten wstęp, to wprowadzenie, które ma nam pokazać, że spowiedź, sakrament pojednania jest niczym innym, jak naszym wzięciem udziału w historii zbawienia. W moim życiu dokonuje się, kiedy ja się zbliżam do konfesjonału, to ta historia zbawienia, którą kapłan wypowiada, Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, udziela Ci dzisiaj przebaczenia i pokoju. To jest Twoja pięćdziesiątnica w tym momencie. Duch Święty zstępuje, żeby odpuścić grzechy. Jesteś uczestnikiem historii zbawienia bardzo osobiście. Jeden na jeden, można powiedzieć, z Panem Bogiem i z Kościołem. Tu się dokonuje tak naprawdę nowe życie, które Bóg budzi w Tobie. Więc nie jesteśmy widzami, tylko jesteśmy uczestnikami tego sakramentu. Uczestnikami historii zbawienia całej, która się uobecnia i dlatego też obrzędy mówią, że słuszne by było czytanie Słowa Bożego też w konfesjonale. Żeby przeczytać jakąś Ewangelię, ja to czasami robię w ten sposób, że jak jest dużo penitentów, to nie ma czasu czytać, bo jest kolejka, prawda? Natomiast przypominam, Bóg, który jest miłosierny, przyjmuje Ciebie dzisiaj tak samo jak Syna Marnotrawnego. To się dzisiaj dokonuje dla Ciebie w tym obrzędzie. Albo jak bierze Ciebie na ramiona jak owcę zagubioną dzisiaj w tym obrzędzie i mówi, przebaczam Ci, dobrze, że jesteś. To się dokonuje. Kiedy my przychodzimy, poraniona owca gdzieś tam z tymi wszystkimi cierniami, zagubiona, to Bóg chce na nowo, żebyśmy przeżyli Ewangelię w sakramencie pojednania. I dlatego jest pokusą, myślę, że czasami to już kończę, robimy przerwę, pokusą demońską może być czasami skupienie się tylko na grzechu. Ja i mój grzech, to może być też narcystyczne. Grzech wyznajemy, bo taka jest dyscyplina Kościoła, też ich trzeba wyznać. Tylko my wyznajemy nie dla wyznania, nie po to, żeby ten grzech kontemplować i na niego się zwrócić, tylko wyznajemy grzech, żeby widzieć w świetle tego grzechu, że miłosierdzie Boga jest większe niż nasz grzech. Żebyśmy odkrywali to miłosierne oblicze, które nie cofa się przed żadnym grzechem człowieka. Oczywiście, że możemy przejść w wstyd, tak jak syn marnotrawny. I to jest jakiś element też tego umierania starego Adama w nas. Ten wstyd. Bo Adam się też wstydził, nie? Wyjść i stanąć nago przed Bogiem. Ale to jest ta pascha, która w nas się dokonuje właśnie w sakramencie pojednania bardzo osobiście. Dlatego kapłan kończy. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. jako dopełnienie tej formuły, po czym mówi: Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju. Zobaczcie, to jest to rozesłanie, idź w pokoju i nie grzesz więcej. To już się dokonało, to jest rozesłanie, żebyś szedł, to znaczy wstępował w tą drogę, w drogę nowego życia. I teraz jeśli głęboko przeżywamy sakrament pojednania, to on musi prowokować nas do zmiany naszego patrzenia na relacje z bliźnimi. Więc sakrament pojednania, mimo że jest przeżyciem indywidualnym, to zawsze ma wymiar wspólnotowy też i wpływa na nasze relacje we wspólnocie. Tyle jeśli chodzi o sakrament pojednania. Zrobimy przerwę, bo tak już jest 40 prawie minut, wybaczcie, ale o małżeństwie nie będzie krócej.
Zanim zaczniemy, to kilka ogłoszeń jeszcze i dopowiedzeń, które się zrodziły tutaj na przerwie teraz z Waszej strony. Pierwsza rzecz, było pytanie o literaturę dotyczącą tego. Literatura jest pewnie sporo, natomiast jest to też literatura trochę naukowa. Natomiast mogę posłużyć czymś takim, bo ja swego czasu przygotowałem taką broszurkę, streszczenie, takie resume tej drogi formacyjnej serca wierzącego, tej, o której tu opisałem, na czterech stronach. Cztery strony opisałem na każdej te zachowania tutaj, ale też tą drogę potem upodabniania się do Jezusa, bo to jest droga upodabniania. Tu jest droga poznawania serca i upodabniania się do Jezusa potem. Więc krótko to streściłem, mam na komputerze, więc być może będzie szansa, że ja wyślę do technicznych naszego spotkania i na stronie liturgicznej będzie, na stronie parafialnej będzie do ściągnięcia jako plik, że można sobie ściągnąć i poczytać, czy tam wydrukować, czy skorzystać. Więc to jest jedna rzecz. Gdyby ktoś też chciał jakoś... Tak, słuchajcie, więc ja swego czasu też taką książeczkę małą napisałem, opartą o tą drogę trochę, a dotyczącą pracy nad grzechami głównymi. Więc książka ma tytuł Podróż do wnętrza i można ją gdzieś w internecie znaleźć. Więc na tej zasadzie, że też pokazuje grzechy jako grzechy główne, jako pewne postawy czy rodzące coś, co może rodzić zachowanie, natomiast jest korzeniem też. Grzech główny jako korzeń, z którego rodzi się rozruch konkretne zachowanie. I od zachowań próbuję pokazać, jak można dojść też do grzechów głównych i tam też jakieś propozycje pracy. To tak gdzieś tam jest to wysokich lotów, ale jakby ktoś chciał, no to tylko informuję, że takie coś jest. Natomiast teraz idziemy do sakramentu małżeństwa i też ciąg dalszy jeszcze. Też swego czasu napisałem taką książeczkę o sakramencie małżeństwa. Małżeństwo, wielka tajemnica. O tożsamości małżonków. I ja też krótko na podstawie tej książeczki teraz powiem, ale no nie ma szans, żebyśmy szeroko temat podjęli. Też spróbuję tylko pokazać pewne elementy. Natomiast gdyby ktoś był zainteresowany, to właśnie ta książka o sakramencie małżeństwa też jest jako taka bibliografia do wykładu, poszerzenie. Dobrze, tyle ogłoszeń i zaczynamy. Książeczki. To jest wydawnictwo Salvator. Tamto jest wydawnictwo Gloria 24, więc można je kupić w internecie na pewno. Ewentualnie poprosić tutaj do Arki, żeby przywieźli, jeśli trzeba będzie. A dzisiaj mam trzy jeszcze, tak, bo ja w domu miałem tylko pięć, więc mam trzy tutaj przy sobie, bo dwie już tutaj ktoś mi zabrał. Natomiast jedną potrzebuję, bo z jednej będę korzystał na wykładzie teraz, ale potem jak ktoś by chciał, to trzy książeczki mam. Więc dobrze, zaczynamy. Omówiliśmy do tej pory te sakramenty, które wprowadzają w chrześcijaństwo. Chrzest z bierzmowaniem, powiedzmy, jako razem, potem Eucharystia. To są sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakrament chrztu, który odnawia w nas tożsamość chrześcijańską. Natomiast teraz przejdziemy do sakramentu, który jest razem z kapłaństwem sakramentem misji, można tak powiedzieć. Czy posługi w kościele, czy misji. Kapłaństwo i małżeństwo to są dwa sakramenty, które wprowadzają nas w konkretny stan życia, czy w konkretny styl życia, czy nadają nam nową tożsamość. I zobaczcie, to co jest ważne, to żeby zobaczyć, że zarówno sakrament kapłaństwa, jak i małżeństwa, my się skupimy nad małżeństwem, to są sakramenty, które celebrowane są raz, natomiast nadają tożsamość na całe życie. Jeśli ja wchodzę jako kleryk do katedry, uczestniczę w sakramencie kapłaństwa, wychodzę jako ksiądz i nim jestem do śmierci. Jeśli ktoś wchodzi jako pan młody i pani młoda do świątyni, uczestniczy w sakramencie kapłaństwa, wychodzi jako mąż i żona i nim jest do końca życia. Mężem lub żoną. I teraz, mając jakieś tam doświadczenie pracy z małżeństwami, widzę, że dużym problemem czasami w relacjach małżeńskich jest to, że my nie do końca wiemy, kim jesteśmy w tej tożsamości małżeńskiej. Mąż nie wie, co znaczy być mężem, żona nie wie, co znaczy być żoną do końca. Jedno chce być, nie wiem, żona chce być mężem, mąż chce być żoną i potem to wszystko jest takie, jak już wiecie. No, z tego wynika dużo problemów, że my nie do końca mamy świadomość tego, kim jesteśmy. To może być też i trudniejsze, nie? To znaczy, wiecie, u nas to się nie zdarza, bo ksiądz tam nie chce być biskupem, czasami proboszcz papieżem na parafii, nie? Ale często to jest tak, że nie? Możemy to doskonale zobaczyć, jeśli mąż próbuje być kawalerem. Nie? To od razu widać, nie? Albo ksiądz też może być, nie? To od razu widać. I dlatego ważne jest pogłębianie naszej tożsamości. A skąd czerpiemy naszą tożsamość? Z rytu, z obrzędu. Bo to nie są tylko przepisy, hokus pokus, coś zrobimy i czas, wychodzi mąż i żona. Tylko obrzęd sakramentalny jest obrzędem, który nam nadaje tożsamość. I jak my chcemy zobaczyć, kim jesteśmy, to musimy popatrzeć w ten obrzęd. Jeśli ja chcę zobaczyć, co znaczy być księdzem, to między innymi oczywiście, bo to nie jest tylko, ale biorę obrzędy święceń i sobie czytam, co przyrzekałem, co przysięgałem, jak, o czym mówi modlitwa konsekracyjna, którą zostałem wyświęcony. I czytam sobie i patrzę i tam odkrywam też, kim jestem. I dlatego popatrzymy na sakrament małżeństwa w tym kluczu, biorąc pod uwagę tylko kilka naprawdę elementów z tych obrzędów. Zobaczcie, na początku mamy pytania wstępne, które małżonkowie, jeśli tutaj są, to pamiętają być może, pod warunkiem, że nie myśleli już w tym momencie, czy rosół będzie gorący, czy wszystko gotowe na weselu, bo często tak jest, prawda, że przejęci jesteśmy innymi rzeczami. Raz prowadziłem rekolekcję dla rodzin właśnie na temat sakramentu małżeństwa między innymi i mówią: proszę księdza, kto tam w momencie ślubu o tym myśli? Nie? To dopiero teraz widzimy, co my żeśmy przysięgali, nie? I tak dalej. Więc my też sobie teraz wrócimy. Nie bać się, że to już jest za wami, jest za tymi, którzy są już, nie? W małżeństwie. Pytania. Czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Drugie. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? I trzecie. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Tak brzmią te pytania w języku polskim. Tłumaczenie nie jest, bym powiedział, idealne. Ja się będę odnosił też do tekstu łacińskiego, czy inaczej tłumaczenia dosłownego, żeby wam pokazać, o czym te pytania mówią. Bo one mówią przede wszystkim o małżeństwie jako drodze. Jako drodze. A moment zawarcia sakramentu małżeństwa to jest pewien próg na tej drodze. Nie próg zwalniający. Tylko próg jako przejście w coś nowego. Pierwsze pytanie po łacinie brzmiałoby w ten sposób, czyli dosłowne tłumaczenie. Czy przybyliście tutaj bez przymusu, lecz z wolnym i całym sercem, aby zawrzeć małżeństwo? Zobaczcie, mamy pierwszy wymiar. Tekst polski mówi, czy chcecie? Czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? A tekst łaciński mówi, czy przybyliście tutaj? Przybycie oznacza pewną drogę. Czy przybyliście tutaj, do tego punktu? I nie chodzi tylko o przybycie jako przyjście z domu do kościoła, ale o całą drogę dwójki ludzi, którzy byli gdzieś tam, poznali się, łączyli się, schodzili się, kłócili, rozstawali może, nie? I w pewnym momencie doszli do decyzji. To jest cała droga, cała historia, którą niosą w sobie. Czy przybyliście tutaj, czyli do tego miejsca, po pierwsze, bez przymusu, i to jest ważny element sakramentu małżeństwa, natomiast tekst łaciński używa istotnego określenia. Z wolnym i całym sercem. Z wolnym i całym sercem. Pełnym sercem, całym sercem. Tota corda, takie określenie. I zobaczcie, To jest istotne, bo nam pokazuje, jakie jest nastawienie kogoś, kto wchodzi w sakrament małżeństwa. Całe serce oznacza, ja wchodzę w abank. Dla mnie nie ma wyjścia. To jest dzisiaj problem, że my nie potrafimy zaryzykować i wejść w całość. I jeśli ktoś nie wejdzie w na całość, to wcześniej czy później zobaczy, że to serce... Czekajcie, może... O, tak jest dobrze. Jeśli ja nie wchodzę z całym sercem, to jakie jest ryzyko? Wyobraźcie sobie, że jest jakaś tam... Nasze życie, znowu odwołuję się do Częczyniego, nasze życie jest jak rzeka, nasza energia życiowa jest jak nurt rzeki. I teraz wejść całym sercem, to znaczy pozamykać wszystkie możliwości. Nie ma dla mnie w tym momencie, ja wiem, że wchodzę i nawet nie myślę, żeby było jakieś wyjście. Ja umrę, ale nie zostawię tej drogi czy tej osoby. Jeśli ktoś nie wchodzi z całym sercem, tylko mówi, a gdyby, jeśli zostawi nawet małą szparkę, to co się pojawia w tym momencie? Wyobraźmy, że pojawi się jakiś kryzys, a musi się pojawić kryzys, czyli w tej rzece pojawia się jakiś kamyk. Kryzys w sakramencie małżeństwa przychodzi po kilku latach pierwszy i on musi przyjść. To jest pewna dynamika życia małżeńskiego, kapłańskiego też. Po kilku latach, dwóch, trzech latach, czasami przychodzi po kilku miesiącach, zależy też jak jest tam dynamika życia.